Panie Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Ja chciałbym z Wami dzielić się Słowem Bożym, które mam na sercu, które rozważałem w ciągu tych ostatnich dni, a chciałbym przeczytać to z listu apostoła Jana, z drugiego listu. Od 6 wiersza do 9. List apostoła Jana, rozdział 1, 6 wiersz i następny. A to jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań Jego, a przykazanie Jego to jest, jakoście słyszeli od początku, abyście w Nim chodzili. Gdyż wielu zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele i ten jest zwodzicielem i antychrystem. Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli. Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma. Kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma. Ten list apostoł Paweł napisał prawdopodobnie do jednej starszej siostry, tu i do jej rodziny, i on napisał takie słowa, gdyż wielu zwodzicieli wyszło na ten świat, którzy nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. I o nim jest powiedziane, kto tak wyznaje, że ten jest zwodzicielem, jest antychrystem. To jest straszne oskarżenie, to jest straszne stwierdzenie. I gdy się zastanawiam, w jakich czasach my żyjemy teraz obecnie, to chciałbym powiedzieć, że żyjemy w czasie, kiedy najróżniejsze nauki, najróżniejsze zwiedzenia mają miejsce. I to w takim nasileniu, jak nigdy dotychczas. I chciałbym powiedzieć, że przez najróżniejsze środki przekazu, literaturę i tak dalej, my bardzo dużo rzeczy słyszymy i jest bardzo konieczne, żebyśmy my odróżniali to, co jest od naszego Pana i to, co jest przeciwko naszemu Panu, przeciwko Słowu, przeciwko Ewangelii. I tu jest powiedziane, że wielu zwodzicieli wyszło na świat. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z uczniami o tym, co mamy napisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, to on mówi, patrzcie, żeby was kto nie zwiódł. I w tym 24 rozdziale jest powiedziane o tej świątyni, kiedy podziwiali uczniowie tą świątynię, ten model, odtworzony model świątyni Salomona i potem to wspaniałe, co dobudował Herod. Herod Edomita to był poganin, on był wrogiem narodu izraelskiego, ale tą świątynię wybudował po to, żeby jakoś pozyskać. I wszyscy z podziwem patrzyli na te białe marmurowe kolumny, a on mówi, Pan Jezus mówi, że z tego nie zostanie kamień na kamieniu. I my wiemy, że to proroctwo się już wypełniło. A teraz te następne proroctwa, patrzcie, żeby was kto nie zwiódł. I chciałbym powiedzieć, że to, że Pan Jezus przyszedł w ciele, przyjął postać człowieka, by być Bogiem, by być barankiem Bożym, który jest odkupicielem. My wiemy, że naród izraelski musiał corocznie składać tego baranka, a w razie jakiegoś przewinienia przychodził z barankiem do kapłana, żeby prosić Boga o przebaczenie. I my wiemy, że to się musiało wielokrotnie powtarzać. Tego nie było temu końca, można by powiedzieć, przez cały okres Starego Testamentu. A my wiemy, kiedy Pan Jezus raz na zawsze tą doskonałą ofiarę uczynił, to Pan Jezus utorował nam drogę do Ojca. On się stał tym barankiem. I chciałbym powiedzieć, że kiedy Pan Jezus szedł nad Jordan, to my czytamy w pierwszym rozdziale, czytamy takie słowa, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 29 wiersz. Nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Chciałbym powiedzieć, że Jan Chrzciciel to był tym, który torował drogę Jezusowi. I on mówił, że on nie jest Mesjaszem. On wyraźnie mówił, ale jestem tym, który przygotowuje drogę. I tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że on go poznał, że on idzie, ten baranek, który gładzi grzech świata. Pan Jezus szedł do niego nad Jordan, żeby się ochrzcić. On go od razu odróżnił, on wiedział, jakie on ma zadanie. I chciałbym powiedzieć, że to, że Pan Jezus przyszedł w ciele, że przyjął kształt człowieka, że był tym barankiem ofiarowanym za moje i za twoje, za nasze grzechy, to się diabłu nie podoba. I on robi wszystko, żeby nas od tej prawdy odwieść. I chciałbym powiedzieć, że trwanie w tej prawdzie jest tak bardzo konieczne. Ja tydzień temu, w sobotę kilku tutaj obecnych też było w Wiśle, tam w Wiśle, Malince była taki temat rozważany: trwanie w Jezusie. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my trwamy w Jezusie, to my nie ulegniemy tym zwiedzeniom. Ale chciałbym powiedzieć, że już w pierwszym wieku, ten list był napisany w pierwszym stuleciu naszej ery. Tu jest napisane, są takie słowa w tym drugim i trzecim liście Jana. W drugim liście Jana, któryśmy czytali, w czwartym wierszu jest napisane: uradowałem się bardzo, że znalazłem niektóre z dziadek twoich chodzące w prawdzie, jakoś mi przykazanie wzięli od ojca. Tu jest napisane: uradowałem się bardzo, że znalazłem niektóre, a więc nie wszystkie. I chciałbym powiedzieć, że to już było wtedy problemem, że nie wszyscy chodzili w prawdzie. I gdy czytamy ten trzeci list apostoła Jana, to również czytamy trzeci wiersz: albowiem bardzo się uradowałem, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o twojej prawdzie, jako ty w prawdzie chodzisz. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, kiedy był przy ostatniej wieczerzy, po raz ostatni z uczniami w takiej społeczności, to on mówił: trwajcie we mnie, a ja w was. I chciałbym powiedzieć, że to jest taki warunek, jeśli my się rozwijamy, jeśli żyjemy i trwamy w naszym Panu, że my się możemy rozwijać. A to niebezpieczeństwo, żeby nie trwać w naszym Panu, to istnieje i istniało, bo te listy były napisane jeszcze przed rokiem chyba 90, tak jak podają komentarze. I chciałbym powiedzieć, kiedy my czytamy to poselstwo do siedmiu zborów, które opisuje apostoł Jan na wyspie Patmos, to kiedy zaraz ten pierwszy list, to pierwsze poselstwo do zborów w Efezie, które jest, to apostoł Jan przekazuje te najwspanialsze rzeczy, które miały miejsce w tym zborze efeskim. I każdy z nas by mógł powiedzieć: oj, żeby to u nas było. Ale tam na końcu tego poselstwa jest, mówi: ale mam nieco przeciwko tobie, żeś oną miłość pierwszą opuścił. Mam nieco przeciwko tobie, żeś oną miłość pierwszą opuścił. I teraz jak to jest możliwe, że to wszystko się odbywało w Efezie, pomimo tego, że tą pierwszą miłość opuścili? Jest coś takiego jak rutyna, przyzwyczajenie, tradycja. No wypada, żebyśmy przyszli raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, a może jeszcze nawet więcej. I to wszystko się działo i to miało miejsce w Efezie. A Pan mówi: mam nieco przeciwko tobie. I on tu mówi: pokutuj. Czyń uczynki pierwsze. Pokutuj i czyń uczynki pierwsze. Ja już usługiwałem na ten temat, ja już bardzo zapomniałem, a kiedyś taki brat mi to otworzył z takiej taśmy, jeszcze jak to było na tych dużych szpulach. Jest takie miejsce opisane w drugiej Księdze Królewskiej, kiedy Elizeusz był prorokiem w Izraelu i prowadził szkołę prorocką. I ta szkoła prorocka miała tylu tych swoich słuchaczy, kandydatów na proroków, że mieli to miejsce za małe, w którym się zgromadzali. I oni postanowili, żeby rozbudować to miejsce, które mieli do tego czasu. I tam jest powiedziane, że poszli, żeby rąbać, wycinać drzewo, no jako materiał budowlany. I tam jest pisane, że w czasie, kiedy tam ścinali to drzewo, siekiera spadła do wody. I ta siekiera nawet była pożyczona, tam jest napisane. I chciałbym powiedzieć, kiedy ja tu tak rozważałem, to tam jest napisane, że ta siekiera wpadła. I bardzo często my, jako słudzy Boży, to nam ta siekiera spadnie, ale jeszcze tym stylistkiem wywijamy i myślimy, że my coś robimy. Ale my nic nie robimy, my robimy tylko szkodę. I wtedy oni przyszli do tego Elizeusza, wtedy nie było jeszcze naszego Pana objawionego tu na ziemi. Oni przyszli do proroka i mówią, to a to się stało jeszcze, w dodatku ta siekiera nie była nasza. A on mówi, gdzie ona wpadła? Nieraz my musimy przyjść do tego miejsca, gdzieśmy my upadli, do tego miejsca, gdzieśmy zaszwankowali i powiedzieć, Panie, tu i teraz ja muszę od tego zacząć. I tutaj to samo jest napisane w liście, w tym poselstwie do Efezów. Mam nieco przeciwko Tobie, żeś miłość oną pierwszą opuścił. I tu jest powiedziane, dlatego pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy my trwali w naszym Panu. I szatan przez nich robi wszystko, żeby nas od tej drogi odwieść. Żebyśmy, no my musimy bardzo wiele rzeczy nieraz robić. To jest tak bardzo ważne nasze uczynki. Tak, uczynki, wiara bez uczynków martwa jest. Tak mówi nam apostoł Jakub w swoim liście. Ale to nie stoi w sprzeczności z tym, co mówi apostoł Paweł, co powiedział Pan Jezus. My musimy trwać w Jezusie, w naszym Panu. I chciałbym powiedzieć, że Jezus przez tą ofiarę poniesioną na krzyżu Golgoty, kiedy On zwrócił się do Ojca, my wiemy, że był taki moment, że Pan Jezus zawołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. My wiemy, że to był taki jeden moment, to był ten najstraszniejszy moment męki Pana Jezusa, bo Pan Bóg na moment się odwrócił od Niego. Dlaczego się odwrócił od Niego? Bo były włożone nań grzechy całego świata, moje i Twoje. I ta obrzydliwość i wielkość tego grzechu była tak wielka, że Bóg na moment odwrócił oblicze. I to, co Pan Jezus zawołał, Boże mój, mnie opuścił. Ale wiem, że to trwało na chwilę, bo za chwilę my czytamy, jak Pan Jezus powiedział, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. A to powiedziawszy, umarł. Ale On jeszcze przed tym powiedział takie ważne słowo, wykonało się. I chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik chce nam to w jakiś sposób zabrać. Są najróżniejsze nauki, tego jest bardzo dużo. Ja to może z tej racji, że trochę czytam, mam więcej czasu jako emeryt, że tym się troszkę zajmuję. Najróżniejsze nauki, chytrość przeciwnika chce nas odwrócić od tego najkosztowniejszego dzieła, które jest dokonane na krzyżu Golgoty. I robi najróżniejsze wybiegi. I chciałbym powiedzieć, że Chrystus, kiedy powiedział wykonało się, to On pokonał szatana. A szatanowi się to nie podoba. Szatan jest przeciwny temu i dlatego on robi wszystko, żeby to zniweczyć, żeby nas odwieść od tego. I chciałbym powiedzieć, że szatan chce nas odwieść od tej jedynej drogi, jaką jest nasz Pan Jezus. My wiemy, Pan Jezus mówi, apostoł Jan to zapisał, gdzie Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Jestem droga, prawda i życie. I jest tak ważne, my kiedy czytamy na przykład w wielu miejscach, w wielu psalmach prośbę króla Dawida, tego, który był według upodobania Bożego, on prosi, Panie, naucz mnie drogi Twojej. Chyba 23 albo 24 razy jest w psalmach Dawida, ja to kiedyś liczyłem, ta prośba, Panie, naucz mnie drogi Twojej. I taki sługa Boży jak Dawid, on ciągle się o to zwracał. Co nam to mówi? To nam mówi bardzo wyraźnie, że my nigdy nie osiągamy takiego poziomu, ja już mam dosyć i teraz sobie usiądę na laurach. Nie. Apostoł Paweł również pisze, ścigam. I apostoł Paweł nawet napisał to, że ścigam, abym znać innym każąc, sam nie był odrzucony. Żeby nie był tym, który, jak już powiedziałem, że mu ta siekiera spadła, to ostrze, a tym trzonkiem jeszcze wywija i myśli, że coś robi. On robi tylko szkodę, bo chciałbym powiedzieć, że tym trzonkiem jak walę, to tylko rozbijam, ale nic konkretnego nie zrobimy. I dlatego chciałbym powiedzieć, że przeciwnik szatan jest zainteresowany tym, żeby w jakiś sposób zaciemnić drogę Bożą, żeby nas odwieść od tej prawidłowej drogi. I jeśli my trwamy w Jezusie, to my na te najróżniejsze zakusy przeciwnika szatana możemy mieć siłę, aby się sprzeciwić. Ale chciałbym powiedzieć jedno. Diabeł przeciwnik od początku. On nie mówi od razu, nie, tak nie można. Ale on wprowadza wątpliwość. On już pierwszy raz, kiedy w raju zaczął kusić Ewę i Adama, czy aby wprowadzenie w wątpliwość, czy aby. Chciałbym powiedzieć, że to jest taka mała kropelka, ale my wiemy, jak te kropelki bombardują, że one też potrafią zrobić i wgłębienie, i dziurę. Ale ja to podam jako przykład. Czy aby wprowadzenie takiej wątpliwości. I chciałbym powiedzieć, czy aby Bóg powiedział, to takie pytanie, czy my żyjemy w tak poważnych czasach, my żyjemy w czasach, w dobie techniki, filozofii, no, tych nauk różnych, które się tak rozpowszechniają, czy aby to słowo, nie trzeba troszeczkę też skorygować, ono już było ponad 2000 lat, Nowy Testament 1600 lat, bo III, IV wiek był ten kanon Nowego Testamentu całkiem już ustalony. Już tyle setek lat, czy to nie wymaga troszeczkę jakiejś zmiany? Ale chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminie, ale słowo moje nie przeminie. I to tu jest napisane. A powiedział sam Pan Jezus. I tą wątpliwość, czy aby, my musimy odrzucić, bo tu jest powiedziane, napisano. Kiedy kusiciel, szatan, przyszedł do Jezusa, żeby go kusił po chrzcie w Jordanie. My wiemy, że to była taka wspaniała chwila. Pan Jezus został ochrzczony, Duch Święty wstąpił jak w postaci gołębicy. Rozległ się ten głos, to jest Syn mój miły, który mi się upodobało, a teraz 40 dni na puszczy bez posiłku. Pan Jezus był w ciele, on był głodny, a teraz przychodzi ten kusiciel. I teraz ten kusiciel ma te trzy propozycje. Ja o tym teraz nie będę mówił, bo to w tej chwili nie moim tematem, ale chciałbym jedno tylko przytoczyć. Co Pan Jezus powiedział? Napisano. On nie dyskutował z nim. I jeśli ktoś nam mówi, ale tu jest napisano, jest napisane i ja się tego trzymam. Ale ty jesteś zacofany, stare daty i tak dalej. Dobrze, ale tu jest napisane, ja się tego trzymam. Może ktoś powie, pokaże na mnie palce, no jaki zacofany człowiek, no ograniczony i tak dalej, no bo on nie jest na bieżąco. Możliwe, tak. Chciałbym powiedzieć, jeśli nawet by to sprawiło jakąś drobną przykrość, jeśli by nas ktoś nawet z tego tytułu jakoś tam potraktował, to jest taki drobiazg. My wiemy, że dla nas jest niestety tak bardzo ważne, co o nas powiedzą ludzie, prawda? Zwracamy na to uwagę, co też o nas powiedzą ludzie. A dla nas powinno być najważniejsze, co o nas powie Bóg. Nie to, co powiedzą ludzie. To, co powie Bóg. I chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że jeśli my trwamy w naszym Panu, w naszym Jezusie, to mamy takie kosztowne, powiedzieć, że w liście apostoła Pawła do Rzymian, apostoł Paweł w 8 rozdziale, to jest taki jeden z najwspanialszych rozdziałów, który mówi od 13 wiersza, 8 rozdział listu do Rzymian. Albowiem, jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie, ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Bo którzykolwiek duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, i żeśmy dziećmi Bożymi. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian w 12 rozdziale, 3 wierszu, jest powiedziane tak, przetoż oznajmuję, 12 rozdział 1 listu do Koryntów. Przetoż oznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego mówiąc nie rzecze Jezusa być przekleństwem i nikt nie może nazwać Jezusa Panem, tylko przez Ducha Świętego. Tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, z jednej strony ta obietnica, którą czytałem z listu do Rzymian, a z drugiej strony jest powiedziane również tak bardzo wyraźnie, że Panem naszym możemy powiedzieć tylko przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. I może jeszcze przeczytam takie miejsce ze Słowa Bożego, też z listu Jana, to przeczytam z 4 rozdziału 1 listu Jana, tu jest napisane tak. 1 list Jana, 4 rozdział, 1 wiersz i następny. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są. Bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat, przez to poznajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. A wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga, ale ten jest on duch antychrystusowy, o którymście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie. A więc wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Chciałbym powiedzieć, że w takiej służbie duszpasterskiej już wiele razy miałem do czynienia z osobami, które były związane, które były wręcz opętane. I kiedy brakuje, może wam, ale mi szczególnie, nieraz takiego daru rozeznawania duchów, i jeśli mu powiem, wyznaj to, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Jeśli ktoś jest opętany, związany, to nie potrafi. Tego nie potrafi. Chciałbym powiedzieć, że człowiek, który nie narodził się na nowo, to nie może mówić o mocy krwi naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jest moc w drogiej, świętej krwi. O tym mówi tak bardzo wyraźnie taka pieśń, o jest moc, to jest taka pieśń w śpiewniku Pielgrzyma. Chciałbym powiedzieć tylko może taki przykład. To już jest trochę lat. To były lata 60. był taki brat, on się nazywał Tommy Hicks, o nim jest pisane w tej książce Szakariana, Najszczęśliwszy na świecie, on był w Warszawie i potem był w Moskwie, nie w Moskwie, w Leningradzie. I tam usługiwał na zebraniu w kościele baptystów, sala 850 miejsc, wszystko obsadzone, ani jeden stojący. I ilu tam było wierzących, a ile służbowo, to trudno już określić, bo to był rok 62. W każdym razie ten Tommy Hicks zaczął głosić Ewangelię i miał do dyspozycji po prawej stronie taka młoda niewiasta, 25 lat, członkini konsomołu. On biegle mówiła po angielsku, ale kiedy on zaczął mówić o mocy krwi Jezusa, to ona tylko zdążyła powiedzieć ani słowa dalej i zamilkła. Ona nie potrafiła mówić o mocy krwi Jezusa Chrystusa. I teraz sobie proszę wyobrazić, 850 ludzi na sali, nie wiadomo ile z nich było służbowo, i ten zostaje bez tłumacza, bo ta w momencie odmówiła. Ale chciałbym powiedzieć, że Pan dał rozwiązanie i ten człowiek, który nigdy przedtem i nigdy potem mówił 35 minut kazanie w języku rosyjskim. Także wszyscy mogli słyszeć. Ja to podam jako przykład, że Pan daje wyjście z jednej strony, że wszyscy mogli słyszeć, ale też chciałbym na to zwrócić uwagę, że moc krwi Jezusa Chrystusa, z której my korzystamy jako dzieci Boże oczyszczone tą krwią, z tego ten, który nie narodził się na nowo, nie skorzysta. Ale on nawet z tego nie może skorzystać, bo on jest w więzach. I dlatego chciałbym powiedzieć, że szatan robi wszystko, żeby to, że Pan Jezus przyszedł w ciele, że Pan Jezus przelał swoją świętą drogą krew na krzyżu Golgoty, on by to chciał zniweczyć, żeby tego nie było. Nie wiem, dlaczego tak mam na sercu, ale chciałbym, dlatego to mówię, żeby wskazać, co mamy z jednej strony darowane w Jezusie i jak ważne jest, żebyśmy w tym trwali, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy mogli iść dalej za Panem. Chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik jest bardzo chytry, jest bardzo inteligentny i Billy Graham w tej książce Pokój z Bogiem, nie wiem, myślę, że wielu z Was czytało, to on pisze o tym, że triumf szatana w okresie średniowiecza polegał na tym, że jego zlokalizowali tam w piekle, że on jest takie głupie bydle z rogami, ma kawałek łańcucha i kosę i tak wyjdzie z tej otchłani, jak się go tam święconą wodą, to się od razu cofnie. Że tak był przedstawiany i w dużej mierze pokutuje taki obraz. A chciałbym powiedzieć, że on jest inteligentny, on się zamienia w anioła światłości i on oferuje różne rzeczy. I chciałbym powiedzieć, dlatego skoro on chce ludzi odwieść od tej prawdy, a człowiek jest skłonny do tego, żeby w coś wierzyć, żeby mieć coś takiego wyższego ponad sobą. My wiemy, że poganie są bardzo pobożni, oni bardzo pielgrzymki, my wiemy, co oni wszystko odprawiają. I chciałbym powiedzieć, kiedy diabeł nas chce odwieść od tej prawdy, to on nie od razu nas odwadza do tego świata. Diabeł zawsze rzuca coś tak na przynętę, żeby pociągnąć. Tak jak każdy, kto łowi ryby na wędkę, my wiemy, że on daje na przynętę i zależy, co chce złowić, to tam przepisy, nie przepisy, tam da błyszczyk, czy tam da na ten haczyk taką jakąś gąsienicę czy żrownicę. Chciałbym powiedzieć, że szatan współuczestniczy na płaszczyźnie religijnej i chce, żeby ludzie byli religijni, żeby w coś wierzyli, ale nie w to, co tu jest napisane. To też, ale jeszcze coś więcej. I chciałbym powiedzieć, to jest właśnie ten problem, że my bardzo często nie trzymamy się tylko i wyłącznie Bożego Słowa, ale że chcemy do tego Bożego Słowa coś dodać. I szatan jest zainteresowany, żeby nie mówić o tym, o mocy krwi Jezusa, ale chce, żeby mówić o tym, co my wszystko musimy zrobić, jakie uczynki, a to jest taka, no, to jest tylko obrządek. Chciałbym powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa ma moc i dlatego diabeł przeciwnik jest tak zainteresowany, żeby nie mówili o mocy krwi Jezusa, żeby nie mówili o tym, że Pan Jezus przyszedł w ciele i dlatego też te najróżniejsze nauki mają w jakiś sposób u nas miejsce. I tu chciałbym powiedzieć, że te nauki są najróżniejsze i te nauki polegają na tym, że w ogóle nie mówi się o pokucie. To jest taki problem. Chciałbym powiedzieć, że nie mówi się o pokucie. Mówi się o upamiętaniu. Już to tłumaczenie warszawskie wyraźnie mówi o upamiętaniu, a nie o pokucie. A my wiemy, że pokuta ma to do siebie, to jest wyraz grecki metanoia, upamiętać się i odwrócić się. Upamiętać i odwrócić. To są dwie rzeczy, które musimy zrobić, nie? I my wiemy, że Judasz się upamiętał, ale już nie było dla niego łaski do pokuty, ale on się upamiętał. I on nawet szedł i powiedział, wydałem krew niewinną. On rzucił te srebrniki, za które on wydał tą krew, ale dla niego nie było miejsca do pokuty. A u nas pokuta, no to jest coś takiego, no, to się spycha na bok. To jest tam dla tych Indian, czy tych dzikusów z Afryki i tak dalej, ale my jesteśmy już troszeczkę dalej. My w tej cywilizowanej Europie. Nie. Tu ile razy my czytamy, pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Są takie nauki, nawet, no to są niestety te nauki wschodnie, które do nas docierają, te nauki związane z ruchem Nowego Wieku, to nie mówi się w ogóle o grzechu. Grzech jest jeden, jeśli my własnego ja nie doceniamy. To jest sedno tych wszystkich nauk wschodnich, tych nauk szatańskich, które mają początek znów w raju, kiedy ten przeciwnik, ten kusiciel mówi, będziecie jak Bóg, będziecie jak bogowie. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy nie ulegali tym zwiedzeniom. I musimy sobie jeszcze jedno uzmysłowić i przyjąć do wiadomości, że zwiedzeniu nie ulega ten świat. Bo oni są własnością przeciwnika, szatana. Kto nie narodził się na nowo, to my wiemy, że są tylko dwie grupy. Albo narodził się na nowo, albo nie. Pan Jezus powiedział, musisz się na nowo narodzić. On nie powiedział, dobrze byłoby, gdybyś się tak narodził na nowo. On tak nie powiedział. I on to powiedział do Nikodema, do tak religijnego człowieka, znającego zakon. On mu powiedział, musisz, tak? My wiemy, że Nikodym się narodził na nowo. On to usłyszał od Jezusa. I teraz są tylko dwie grupy narodzeni na nowo i ci, którzy nie poznali albo nie przyjęli. I dlatego chciałbym powiedzieć, że zwiedzenie dotyka nas, zwiedzenie dotyka tych, którzy są własnością Pana. I dlatego chciałbym jeszcze raz to tak podkreślić, że zwiedzeniem na zwiedzenia narażeni są ci, którzy należą do ludu Bożego. Dlatego my mamy być tymi czujnymi. I chciałbym jeszcze tak wyraźnie powiedzieć, że ci nauczyciele, którzy tak bardzo dużo głoszą najróżniejszych nauk, a pomijają piętnowanie grzechu, nie wymieniają pokuty, nie szukają oblicza Bożego i nie mówią z krwi Pana Jezusa, która nas oczyszcza, ale też i ochrania. My jako dzieci Boże jesteśmy pod przykryciem krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jest pewna granica. Diabeł, przeciwnik, będzie atakował, póki my żyć będziemy. To jest jego rola, to jest jego zadanie jeszcze. My wiemy, tak jak już powiedziałem, że w średniowieczu się uważało, że on tam jest w otchłani i tam go trochę tym kropidłem już się cofnie. Nie, nie. My czytamy w liście do Efezjan w 6 rozdziale, że on jest wysoko, że on jest wokół nas. I dlatego jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, żebyśmy przywdziali zbroję i tą zbroję od stóp do głów. To znaczy od stóp do głów, żebyśmy się mogli ostać. I chciałbym powiedzieć, że my mamy wyraźnie opisaną drogę do zbawienia. I ja może jeszcze tylko chciałbym przeczytać to może 76 psalmu, przeczytać takie miejsce, które takie dla mnie, ja sobie dzisiaj rano go jeszcze czytałem. 70 psalm. Ja nie będę czytał całego psalmu, tylko jedno miejsce. To jest chyba 70. To jest 70. Przepraszam, to jest 86, źle powiedziałem. Naucz mnie, 11 wiersz mówi tak psalmista Dawid. Naucz mnie, Panie, drogi Twojej, abym chodził w prawdzie Twojej, a ustanów serce moje w bojaźni imienia Twego. Jak już powiedziałem ponad 20 razy w psalmach, król Dawid zwraca się do Pana i mówi, naucz mnie, Panie. On prosi, żeby go uczył drogi. My wiemy, że Dawid to był mąż, który też zgrzeszył, ale co on robił? Gdy zgrzeszył, on przychodził przed oblicze Boże. My wiemy, kiedy Saul zgrzeszył, to on się wymówił na ludzi. Lud chciał, on to zrobił, no bo ci już byli niecierpliwi, on nie słuchał Pana. My wiemy, że pierwszy mężczyzna, który zgrzeszył, to co powiedział? To ona. Ona mnie zwiodła. Nie, ona, nie? Ona i jeszcze postawił zarzut Bogu, boś ty mi ją dał, tak? My znamy tą historię, nie? I są nawet różne pieśni, że tamta Ewa i tak dalej, nie? Ale chciałbym powiedzieć, że my mamy tą tendencję, że o, nie on. My dlatego potrzebujemy, żeby tak jak ten Dawid, Panie, naucz mnie. I my się musimy ciągle uczyć. Chciałbym jeszcze, jeśli chodzi o zwiedzenia, powiedzieć o tym, dlaczego się takie zwiedzenia pojawiały już w pierwszym zborze. Byli apostołowie, był Paweł, był Piotr, Jan, byli apostołowie, którzy chodzili i uczyli. I oni pomimo tego wszystkiego natrafiali na tych zwodniczych nauczycieli. I już, chciałbym powiedzieć, już w pierwszym wieku naszej ery były te zwiedzenia. I gdy czytamy na przykład list do Kolosyńców, ja już tego nie będę czytał, w każdym razie w liście do Kolosyńców jest napisane, że tamci Kolosjanie, oni w Kolosjach była bardzo rozwinięta astronomia. I to ściśle się związało z astrologią, no bo te gwiazdy, to co się ukazuje w momencie człowieka, to tam będzie decydowało o jego charakterze i tak dalej. I to wnieśli do zboru. I apostoł Paweł musiał przeciwko temu wystąpić. I to było w Kolosie przyniesione przez tych, którzy przyszli do zboru. Oni się nawrócili. Gdy popatrzymy na zbór w Galacji, tak dobrze zaczęli, a tam się pojawiła taka grupa, która mówiła, że się muszą dać obrzezać. Ta grupa się, to była cała sekta, to była sekta. Oni się nazywali Ebionici i oni uważali narodzić się na nowo, przyjąć chrzest tak i obrzezać się tak, jak w zakonie mojżeszowym było napisane. I my wiemy, że apostoł Paweł musiał tak wystąpić przeciwko temu, że on nawet napisał do Galacjan, o głupi Galatowie, któż was oczarował. Tam jest napisane baskaino w języku greckim, czyli oczarował. Tak zmienił ich tą prostotę, w jakiej uwierzyli. I ja chciałbym powiedzieć, że my też uwierzyliśmy, każdy z nas. Ja was wszystkich nie znam, ale myślę, że prawie wszyscy albo wszyscy dożyliśmy zbawienia. I chciałbym powiedzieć, że my uwierzyliśmy i uwierzyliśmy w to, czego nas uczy Słowo, o czym nas przekonuje Duch Święty, prawda? Myśmy w to uwierzyli. I teraz my wiemy, że przeciwnik różnymi sposobami chce to przewrócić. I tak jak już teraz wymieniłem Galacjanie. Taki fajny, taki Boży zbór, tak? Ale teraz było trzeba jeszcze coś zmienić. Po co? Żeby troszeczkę jeszcze coś dodać, żeby umniejszyć tą doskonałą ofiarę, która została wykonana. My wiemy, że Pan Jezus po raz ostatni uczestniczył w wieczerzy, bo ten baranek musiał być co roku ofiarowany, ale od momentu, kiedy Pan Jezus został ofiarowany jako baranek, to ta ofiara doskonała stała się raz na zawsze. Dlatego chciałbym już kończyć, bo widzę, że czas jest. Chciałbym na koniec o jednym powiedzieć. Żebyśmy wiedzieli, że ta sprawiedliwość Chrystusowa dzięki ofierze poniesionej na krzyżu Golgoty jest inna, aniżeli ta sprawiedliwość człowieka. I my wiemy, że ten złoczyńca, który wisiał na krzyżu, on spojrzał i uwierzył. I Pan Jezus mu powiedział dziś, nie tam po jakimś czasie, ale dziś. On nawet nie miał już możliwości przyjąć chrztu wiary, no bo za chwilę go dobili i wrzucili do otwartego dołu, prawda? Ale Pan Jezus mu powiedział dziś, bo on uwierzył. I my wiemy, że to było dla niego spotkanie z Jezusem. On mógł tylko w lewo i w prawo głową skręcić, nic więcej. Ale chciałbym powiedzieć jedno, kiedy Paweł jako Saul do Damaszku szedł po to, żeby niszczyć tą drogą idący jest napisane, bo my wiemy, że tych, którzy szli za Jezusem, to mówili, że tych, tą drogą idących. On szedł ich niszczyć i on miał listy uwierzytelniające i on tam szedł w określonym celu. A chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus mu stanął w drodze i Pan Jezus zapytał, powiedział: Saulu, Saulu. A co powiedział Saul? Panie, co chcesz, abym ja uczynił? On się przeraził. On spotkał się z Jezusem. My znamy tą historię i my wiemy, jakim człowiekiem był ten Saul z Damaszku. I kiedy on modlił się w Damaszku, był w tym domu na ulicy Prostej, on nie jadł, on pościł, on się modlił, to Pan zwraca się do Ananiasza, do ucznia. My nic więcej nie wiemy o nim, tylko że to był uczeń pański i mieszkał w Damaszku. I Pan mu mówi: idź, bo on mi jest naczyniem wybranym. A co mówi ten Ananiasz? Panie, ale czy się ty nie pomylił czasem? On na nasz zdrowy rozum, ten, który zabił Szczepana, ukamionował, był za niego, jego śmiercią odpowiedzialny. Panie, czy ty się nie mylisz? My, to jest nasza sprawiedliwość. No, taki typ jak Saul to już na nic nie zasługiwał, prawda? A Pan Jezus mówi: idź, bo on jest naczyniem wybranym. Chciałbym powiedzieć, że Saul, ten apostoł Paweł, on mówi, że jest najmniejszy z apostołów, ale może zrobił więcej niż inni. Ale on mówi: ale nie ja, ale łaska, która jest we mnie, bo on skorzystał z tej sprawiedliwości Chrystusowej. Dlatego chciałbym powiedzieć, że to wszystko, cośmy mogli dzisiaj może rozważać na podstawie Bożego Słowa, nam mówi o tej sprawiedliwości Chrystusowej, która jest aktualna. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus przyszedł w ciele, posłuszny swojemu Ojcu, uczył, nauczał, a w końcu dokonał tego dzieła odkupienia na krzyżu Golgoty. Jego krew się wylała, a ta krew Jego raz oczyszcza i ochrania. I przez swoją śmierć, kiedy On powiedział, wykonało się, utorował nam drogę do Ojca, że my możemy wołać Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Niech Pan błogosławi to słowo.